Drodzy, przejdźmy do Bożego Słowa. Dzisiaj po raz kolejny chciałbym zwiastować z przypowieści Pana Jezusa. Przypowieści to są takie brylanty. Brylant to odpowiednio oszlifowany diament, powodujący harmonijny taniec kolorów i błysków widoczny na powierzchni tych oszlifowanych kamieni. Jest efektem spotkania się światła z diamentem. Kiedyś miałem możliwość trzymać w ręku taki niewielki diament, taki brylant oszlifowany. On jest oczywiście odpowiednio oszlifowany i to jest naprawdę niesamowite przeżycie oglądać, jak te poszczególne płaszczyzny mienią się różnymi kolorami, różnymi blaskami. Kiedy przygotowywałem Słowo Boże, tak wiesz, że Duch Święty przypomniał mi to wydarzenie. I zobaczyłem, że każda z tych przypowieści, które Pan Jezus zostawił nam w Bożym Słowie, jest takim brylantem. Brylantem, na którego możemy patrzeć z różnych punktów i będziemy przeżywać różne takie odblaski poszczególnych powierzchni, bo to się zmienia w zależności od kąta patrzenia. W grudniu mówiłem w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym. I wtedy właśnie patrzyłem z takiego punktu ojca. Postawa ojca wobec swojego młodszego syna. Dzisiaj chciałbym spojrzeć na tą przypowieść z innego punktu. Dzisiaj chciałbym spojrzeć na synów. Na ich postawę wobec ojca. Na każdą przypowieść, tak jak powiedziałem, możemy patrzeć z różnych punktów i możemy czerpać błogosławieństwo. Pewien człowiek miał dwóch synów. Pięknie zaczyna się ta przypowieść. I rzekł młodszy ojcu. Historia, która jest opisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Zachęcam, abyśmy ją przeczytali sobie w cichości gdzieś w domu, bo warto. Ta przypowieść w naturalny sposób dzieli się na trzy części. Tak pomyślałem sobie, gdybym był malarzem, artystą, to namalowałbym tryptyk. I te poszczególne elementy tryptyku nadałbym im pewne nazwy. I pierwszy to by była cielesność. Drugi, czyli po lewej stronie mamy cielesność, po prawej stronie mamy legalizm, a na środku byłaby łaska. Trzy takie elementy tego tryptyku. I w taki sposób dzisiaj chciałbym spojrzeć na tą przypowieść. Przejdźmy zatem do tej przypowieści. Co jest tematem tej przypowieści? Tak naprawdę tematem tej przypowieści są relacje. Relacje. Relacja między ojcem a synami. Młodszy syn prosi o wypłatę części majątności, która na niego przypada. A gdy ją otrzymuje, opuszcza ojca. Tu jest pewien nie tak ze strony syna, ponieważ prosi ojca za życia. Spadek przejmuje się po śmierci. On chce już korzystać. Nie ma czasu czekać na śmierć swojego ojca. Podoba mi się postawa ojca. Rozdzielił majętność. I tutaj taka ciekawa uwaga, takie ciekawe spostrzeżenie. Jest napisane, wtedy ten rozdzielił im majętność. Nie przydzielił, czy nie oddzielił tylko część dla tego młodszego. On ją rozdzielił. To jest dla starszego, a to jest dla młodszego. I to jest wyraźnie tutaj podkreślone w Bożym Słowie. To ma szczególne znaczenie dla dzisiejszego rozważania. Bo często na młodszego patrzymy na takiego łobuza, a starszy to taki porządny człowiek, którego ojciec nie rozumie do końca. Ale tak do końca nie jest i o tym myślę się dzisiaj przekonamy. Przejdźmy zatem do młodszego syna. Co możemy o nim powiedzieć? Możemy powiedzieć o nim, że nie szukał relacji z ojcem. To nie było dla niego najważniejsze w życiu. Możemy nawet powiedzieć, że jej unikał. nie chciał mieć relacji ze swoim ojcem, a o tym świadczy jego postawa, jego usposobienie do ojca. Raczej szukał przyjemności, zadowolenia w sobie, w samym sobie i stąd jego dziwne pomysły na życie. Gdyby ta przypowieść była opowiadana w dzisiejszych czasach, tak się zastanawiałem, to pewnie brzmiałaby troszeczkę inaczej. Syn by przyszedł i powiedział: tato, nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Masz staroświeckie wartości i zasady, z którymi ja się już nie utożsamiam. Ja mam troszeczkę inne spojrzenie na życie. Daj mi tylko swoją kartę bankomatową i PIN do niej oraz poproszę o kluczyki do samochodu. Reszta sobie poradzę. Tak mniej więcej wyglądała postawa tego młodszego syna. Jaka nauka płynie dla nas z jego zachowania, z jego postawy? Drodzy, faktem jest, i Biblia to bardzo głęboko podkreśla, że kiedy człowiek przychodzi w wierze do Boga, przychodzi w wierze i pokucie oczywiście, sama wiara nie wystarczy, doświadcza narodzenia na nowo, doświadcza nowej pozycji wobec Boga. Biblia powiada, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ to doświadczyłem prawie 40 lat temu. W Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset, czytamy o tym w ten sposób. Tym zaś, którzy go przyjęli, mowa o Bogu, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nabyli praw bycia dziećmi Bożymi. To nabycie praw, to bycie dzieckiem Bożym ma jakiś głęboki cel. Jaki? Jaki jest cel tego, że Bóg nas powołał jako dzieci Boże? Odpowiedź znajdujemy w Efezjan 1:5. A Paweł nauczał w ten sposób. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Przeznaczył nas Bóg dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Należałoby powiedzieć: wow. Wow. Jest to coś niesamowitego. Jeśli narodziłeś się na nowo, narodziłaś się na nowo, to słowo jest faktem w twoim życiu. Ale jakże często patrzymy na to troszeczkę z przymrużeniem oka. No tak, no okej, ale jest życie, żyjemy, trzeba żyć, trzeba się zmagać. Przeznaczył nas dla siebie. To powołanie nas na dzieci Bożych ma konkretny cel. On chce mieć relację ze mną i z tobą. To przeznaczenie dla siebie ma bardzo głębokie przesłanie, głębokie znaczenie. To nie jest, że gdzieś tam na półeczce nas poukładał i co wieczór patrzy, o fajnie, wszyscy są. Ale to przeznaczył dla siebie ma właśnie taki wymiar, że chce być, chce uczestniczyć w naszym życiu. I pragnie, abyśmy my również uczestniczyli w jego. Relacja do głębokiej, osobistej relacji. Wiecie, kiedy tak zastanawiałem się nad tym fragmentem, nad tym słowem, pomyślałem sobie, czy kiedykolwiek spotkało mnie coś większego na tej ziemi. Czy kiedykolwiek spotka mnie coś większego w wieczności. Jestem powołany, aby być dzieckiem Bożym i powołany do relacji z moim kochanym Ojcem, Stwórcą nieba i ziemi, Panem Panów i Królem Królów. To jest coś niesamowitego, coś nad czym warto często się pochylić, zastanowić, pomyśleć. Żyjemy w rozpędzonym świecie i umyka nam istota rzeczy, istota tego, kim jesteśmy. Na czym więc polegał błąd młodszego syna w tej przypowieści? Po pierwsze, nie chciał dzielić bliskiej relacji z ojcem. Dla niego relacja z ojcem, tak jak wcześniej powiedziałem, nie miała żadnego znaczenia. Jego pragnieniem było życie według modły tego świata. Ta przypowieść nie wprowadza nas zbyt głęboko, ale kontekst wskazuje, że musiał mieć jakieś kontakty z ludźmi z otoczenia i przejął ich system wartości. Dla niego to, co świat robił, było cenne, było dobre, było właściwe. I tego pragnął w swoim życiu, choć ojciec zapewne starał się go chronić przed tym. Ale kiedy, tak przypuszczam, doszedł do pełnoletności, postanowił zrealizować swoją wizję, czy wizję swojego życia. Co to było? Życie cielesne, życie, którym spełniał zachcianki swojej cielesności. I to go w jakiś sposób zgubiło. Jako dzieci Boże możemy popełniać ten sam błąd. Jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale możemy tak bardzo być pochłonięci przez wartości tego świata, że nawet nie zauważymy, że płyniemy pod prąd, płyniemy w niewłaściwym kierunku. Pamiętam pewnego młodego człowieka, który był narkomanem. Opuścił ośrodek w Bulowicach, wtedy jeździliśmy z usługą. W tym pałacu był taki ośrodek dla ludzi uzależnionych. Był narkomanem, tak jak powiedziałem. Jest to historia sprzed wielu lat i nie wiem, czy ten człowiek dzisiaj żyje. Nie miał gdzie się podziać. Nie miał tutaj rodziny, nie miał nikogo. W zasadzie chyba rodzina go w ogóle nie interesowała, ani on nie interesował się rodziną. Ale podczas naszych kontaktów zauważyłem, że wykazuje zainteresowanie Ewangelią. Był otwarty, czytał trochę Biblię. Rozmawialiśmy wiele, kiedy go odwiedzałem. I kiedy wyszedł z ośrodka, postanowiliśmy z żoną, że go przygarniemy na jakiś czas do naszego domu. I mieszkał u nas, choć mieliśmy małe mieszkanko. Pamiętam, na środku pokojuśmy mu położyli taki materac, jakąś pościel. I miałem nadzieję, że prześpi się, naje się przy nas i będzie szukał pracy, może za chwilę znajdzie jakieś lokum dla siebie. Ale drodzy, minął miesiąc czasu i ten człowiek nic nie zrobił wokół siebie. To prawda, na jego ustach było Jezus Chrystus, było zbawienie, była wdzięczność Bogu, ale żadnych ruchów. Więcej, zaczął symulować różne choroby, bóle, to zęby, to ucho, to żołądek, to coś tam i prosił o różne środki takie przeciwbólowe. Powiem szczerze, że wtedy się nie znałem na tym, zresztą dzisiaj też za bardzo się nie znam, ale on był doskonałym chemikiem. Wiedział, co z czym połączyć i za chwileczkę już był radosny. Myśmy nawet tego za bardzo nie zauważyli. Przyjął Boże dziedzictwo, bo przyjął, byłem tego świadkiem. Ale nie miał zamiaru zmieniać swojego życia. Chciał to dziedzictwo wykorzystać, tak jak ten syn marnotrawny, dla swoich celów, dla swoich niecnych celów, bo tak trzeba to powiedzieć. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 6:1 powiada tak: a jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Biblia ostrzega nas w wielu miejscach, abyśmy nie podchodzili lekceważąco do naszego zbawienia, bo nasze zbawienie to jest coś największego, co otrzymaliśmy od Boga. Zbawienie, za które Bóg zapłacił najwyższą cenę. I nie jest mądrą rzeczą, a powiedziałbym nawet przeciwnie, jest głupotą lekceważyć to. Jesteśmy wykupieni drogocenną krwią Syna Bożego. Co to oznacza przyjmować nadaremnie łaskę Bożą? To znaczy przyjąć połowicznie. To znaczy nie przyjąć jej w całości. Przyjmować tylko to, co jest korzystne dla mnie. I to jest błędne podejście. Jednym z takich przykładów połowicznego przyjmowania łaski Bożej jest Ewangelia sukcesu. Myślę, że większość z nas mieliśmy z tym do czynienia. Cała uwaga skoncentrowana jest, jak najlepiej wykorzystać Bożą łaskę dla siebie. Akcent nie jest położony na przemianę życia, ale na korzyści dotyczące naszego zdrowia, finansów czy życiowego powodzenia. W nauczaniu jest niewiele uwagi poświęcone tematowi zapierania się samego siebie, brania krzyża na siebie czy naśladowania Jezusa Chrystusa. Niestety, taka Ewangelia czasami może dotrzeć do naszych uszu, ale zachęcam was. Ja się dałem na jakiś czas temu zwieść. Przerobiłem to na własnej skórze, można by powiedzieć. Odrzućcie to. To jest śmieć. To jest zwiedzenie. To jest kłamstwo. Taka nie jest Ewangelia. Wystarczy szczerze otworzyć i szczerze spojrzeć, przeczytać cztery Ewangelie i już masz pełen obraz. Błędem młodszego syna było więc odrzucenie relacji z ojcem. Nie chciał mieć relacji z ojcem. Chciał tylko korzystać z tego, co ojciec posiadał. Chciał cielesnego usposobienia, pragnienia życia według modły tego świata, a nie według wartości swojego ojca. Z kontekstu też wynika, że nie działa w oparciu o jakiś impuls, bo czytając tą przypowieść możemy dojść do wniosku, no, skusiło go coś. Ale kiedy przyglądałem się tej przypowieści, zauważyłem, że tam był plan. Najpierw poprosił ojca, aby podzielił majątek, a potem czytamy, że po niewielu dniach zabrał to, co otrzymał. Więc miał jeszcze trochę taktu, poczekał. Nie wyjechał tego samego dnia, ale miał dokładny plan na swoje życie. To nas prowadzi do pewnego wniosku. Jeśli chcemy mieć głęboką, osobistą relację z naszym kochającym Ojcem w niebie, musimy bezkompromisowo odwrócić się od swoich grzechów, od cielesności i położyć całkowicie swoją ufność w dokończonym dziele Jezusa Chrystusa. Nie możemy stać połowicznie, nie możemy sobie wybierać, nie możemy mówić, to jest fajne, a to mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że jeśli taką postawę zajmiesz w swoim życiu, nigdy nie zbudujesz głębokiej, osobistej relacji z kochającym Ojcem. Nigdy. To zawsze będzie stało przeszkodą. Zawsze będzie coś, co nie pozwoli nam szczerze i do końca być z Bogiem. Tu był grzech, tu był błąd młodszego syna. Bywa, że zmagamy się z jakimś grzechem, bo chciałbym być też dobrze zrozumiany. Bo niektórzy mogą sobie powiedzieć, nie mam żadnych szans. Jeszcze to nie działa tak, jak trzeba, tamto nie działa tak, jak trzeba. Tutaj mam upadki, w tym jestem niedoskonały. Tu mam jeszcze takie słabości i przywary. I możemy spojrzeć na siebie i powiedzieć, no to jest nie dla mnie. Ale drodzy, chciałbym powiedzieć, że to nie o to chodzi do końca. Jest ogromna różnica między tym, że robię coś, bo chcę, a tym, że robię coś, bo nie potrafię jeszcze inaczej. I patrząc na swoje życie, mogę wyróżnić sytuacje, mogę wyróżnić takie obszary w moim życiu, z którymi się zmagałem przez wiele lat, aż przyszła wolność. Bo nasza świętość, czy dochodzenie do świętości jest procesem. To jest coś, przez co Bóg nas przeprowadza przez całe nasze życie. Ważna jest motyw, w jaki sposób do tego podchodzę. Czy pragnę głębokiej, osobistej relacji z moim Bogiem? czy to jest pozorne, to jest takie rozdwojone. Jeśli mam głębokie pragnienie, Bóg mnie poprowadzi. To właśnie głęboka, osobista relacja z Bogiem powoduje, że wchodzę coraz głębiej i głębiej w Jego świętość. Zgodzicie się ze mną? Kiedy trzymałem Pana Boga na dystans, nic się w moim życiu nie zmieniało. Dopiero kiedy powiedziałem, dobrze Boże, chcę na 100%, chcę iść za Tobą bez względu na cenę. I zrobiłem to. Wtedy w moim życiu znów zaczęły się przemiany. Bo mamy takie etapy w naszym życiu. Na początku jest rewolucja. Wiele rzeczy diametralnie się zmienia. Ale zazwyczaj to są te zewnętrzne jakieś sprawy, grzechy, palenie, picie, przekleństwa, jakieś różne takie rzeczy, które są widoczne. Ale w nas są też subtelne grzechy, których tak na co dzień nie widać. Na przykład plotkowanie, krytycyzm, nieprzebaczenie, czy wiele, wiele innych rzeczy, z którymi możemy się zmagać, z którymi nie potrafimy sobie poradzić i sami z siebie tego nie rozwiążemy. Kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy budujemy coraz głębszą relację z Nim, Bóg wkracza do naszego życia i oglądamy przemianę. Oglądamy dzieło krzyża Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I to jest ta właściwa droga, którą Bóg pragnie nas przeprowadzić. Drodzy, przejdźmy do starszego syna. Z pozoru wygląda bardzo porządnie. Fajny chłopak. Wielu rodziców powiedziałoby, o, takiego syna to ja chciałbym mieć. Ale cóż, starszy syn był w podobnym miejscu jak młodszy syn. Młodszy syn nie chciał mieć relacji z ojcem, a starszy syn nie potrafił mieć relacji z ojcem, ale jeden i drugi nie miał relacji z ojcem. Chociaż ten opuścił dom, ten był w domu, ale też nie miał tej relacji. Był z boku. I dzisiaj musimy się zastanowić, dlaczego. Widzimy tutaj ten brak bliskości z ojcem. Robi ojcu wyrzuty. Tyle lat ci służę. Ci. Przecież czytaliśmy, cytowałem na początku, że ojciec podzielił, rozdzielił majątek między synów. Czyli on był świadomy, że to jest jego. Mniejsza część przypadała na młodszego, większa część przypadała na starszego. I mógł spokojnie powiedzieć, ojcu, to jest moje, to jest nasze. Ale on ciągle mówi, tyle lat ci służyłem. I nigdy nie przestąpiłem twego rozkazu. Ale mnie nigdy nie dałeś. Nigdy mi nic nie dałeś. A ja byłem taki wierny, taki dobry dla ciebie. Coś tu nie gra. Coś tu jest nie tak. Widzimy ten brak bliskości ze strony syna. Widzimy brak utożsamiania się z ojcem. Ta postawa starszego syna przypomina mi modlitwę w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku. I gdyby prawdopodobnie on się modlił, brzmiałoby to tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten młodszy syn, młodszy mój brat, który roztrwonił majętność ojca z nierządnicami, a teraz wrócił do domu i szuka miłosierdzia. Już tyle lat Ci służę i również mojemu ojcu i nigdy nie przestąpiłem rozkazu mojego ojca. Nawet nie odważyłem się wziąć koźlęcia, aby zabawić się z kolegami. Ciężko pracowałem, skrupulatnie przestrzegając nakazów mojego ojca, aby sobie zasłużyć na jego przychylność. To nas kieruje do głównego problemu starszego syna. co było tym problemem? Dlaczego zajmował taką postawę? Dlaczego nie mógł zbudować dobrej, właściwej relacji ze swoim ojcem? I odpowiedzią jest jedno słowo – legalizm. Legalizm. Słowo legalizm nie występuje w Biblii. Legalizm to system zasad, przepisów, jakich należy przestrzegać, aby osiągnąć zarówno zbawienie, jak i duchowy wzrost. Legalizm był powszechny wśród Żydów. W czasach Pana Jezusa to było powszechne. Wszystko podlegało prawom i Bóg nie był ważny. Najważniejsze było prawo, zasady. W tym ci ludzie czuli się dobrze i bezpiecznie. Doktrynalnie jest to stanowisko sprzeczne z darem łaski okazanym w Jezusie Chrystusie. Legalizm stoi w opozycji wobec łaski. Nie da się być legalistą, a jednocześnie człowiekiem, który trwa w łasce Bożej. Apostoł Paweł ostrzega przed legalizmem. Legalizm może mieć różne odcienie, naprawdę różne. Od ortodoksyjnych aż po subtelne. I czasami w ewangelicznych zborach możemy też to zobaczyć. Legaliści potrafią cytować Pismo, znają je na pamięć. Wiedzą, co Bóg dla nich uczynił. Lecz w głębi duszy czują, że muszą ciężko pracować. Muszą ciężko pracować, aby zasłużyć sobie na Bożą przychylność i Bożą łaskę. To jest przerażające. W konsekwencji lądują w miejscu, w którym czują się niegodni i oddzieleni od Boga. Tak działa legalizm. Tak działa legalizm. Sam kiedyś tego doświadczyłem. I niestety tak to działa. Legaliści opierają się na zasadzie tak, ale... I tutaj umieściłem trzy kropki. W tym ale możemy umieścić wiele rzeczy. Wszystko to, co człowiek sobie wymyśli w związku z religią. Jezus mnie zbawił, ale... Ale, jest małe ale, które musisz wziąć pod uwagę. Bo jeśli nie, no to utracisz zbawienie albo w ogóle go nie otrzymasz. Ale co powiada Pismo? Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez wiarę. I tu nie ma żadnego ale. Mamy jasne stwierdzenie Bożego Słowa. Zbawienie jest darem. Jest z łaski, z Bożej łaski. I możemy je przyjąć tylko i wyłącznie przez wiarę. W żaden inny sposób. Nie możemy dodawać jakiekolwiek ale. Apostoł Paweł ostrzegał przed legalizmem w swoim liście do Kolosan. Pozwólcie, że tylko przeczytam. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Legalizm czerpie ze świata różne zasady. Czasami mają taki pozór pobożności, mądrości. I potem czytamy dalej. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. Nie są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i umartwianiu ciała. Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. To nie tędy droga. To nie tędy droga do zwycięskiego życia. To nie tędy droga do świętości. Potrzebujemy przyjąć właściwy kurs. Legalizm kieruje nas do polegania na sobie samym. Ja muszę coś zrobić. Ja coś zrobię. Ja coś zrobiłem. A nie na dokończonym dziele Jezusa Chrystusa. Nasza uwaga koncentrowana jest na nas, na naszych możliwościach, a nie na tym, co dokonało się na krzyżu Golgoty. I to jest dramat. I przejdźmy teraz do trzeciego obrazu. Młodszy syn wraca do domu. W tej przypowieści podziwiam mądrość ojca. Mógł przeprowadzić wiele rozmów ze swoim synem, przekonując go, że to jest zła decyzja, że tak nie powinien robić. A mógł powiedzieć wprost, słuchaj, to jest twoje, ale po mojej śmierci. Póki co musisz czekać. Ale ten mądry ojciec dał synowi majętność, mając świadomość, co się za chwilę wydarzy. Możemy powiedzieć tak, że utracił część majątku, ale pozyskał syna. Utracił część majątku, ale pozyskał syna. A dla tego ojca to było niewspółmiernie cenniejsze od tych rzeczy, które utracił. Kiedy młodszy syn powrócił, już nie ma żadnych roszczeń wobec ojca. Wiemy z przypowieści, że cieszył, czy byłby gotów przystać jako sługa, już nawet nie nazywać się synem, żeby nikt go w ten sposób nie nazywał. Wystarczy, żeby był blisko ojca, żeby był w domu, żeby tam mógł się najeść, żeby mógł w jakiś sposób, choćby na odległość, utrzymać tą społeczność z ojcem. Ale podoba mi się postawa ojca. Ojciec swoją postawą przekazał bardzo ważną informację synowi. Synu, ja jestem w tym samym miejscu. Z mojej strony nic się nie zmieniło. Ja jestem twoim ojcem, a ty jesteś moim synem. Wiecie, to jest piękny obraz Pana Boga. Bo czasami nam się wydaje, że Bóg się zmienia, ale On zawsze jest taki sam, zawsze jest w tym samym miejscu. Zawsze jest kochający. Zawsze jest otwarty dla nas. Syn otrzymuje nową szatę. Otrzymuje pierścień na palec i otrzymuje sandały. To wszystko ma pewien symbol. Władza, dziedzictwo i dostojeństwo. Czyli możemy powiedzieć, że kiedy wrócił, ojciec z radością go przyjął i przywrócił to wszystko, co zostało utracone. Syn wraca do pozycji, w której był. Ale drodzy, jedno się zmieniło. Jedno w tym wszystkim się zmieniło, postawa syna. Stała się zupełnie inna niż wcześniej. Teraz ma świadomość, że wszystko, co posiada, wszystko, kim jest, jest z łaski i dobroci i przychylności kochającego go ojca. Nic już mu się nie należało, a otrzymał wszystko. Zapewne jego serce było przepełnione wdzięcznością. Być może po tej uczcie na następny dzień przechodził się po tym gospodarstwie, bo tak to wynikało, i cieszył się z radością, witał wszystkich, wszyscy witali jego. Ale myślę, że to nie było najważniejsze. Właśnie ta relacja między nim a ojcem. Wreszcie skończył się dystans. Wreszcie mógł zacząć budować właściwą relację ze swoim ojcem. Już nic nie stało na przeszkodzie. Już wiedział, że świat oszukuje, że nasza cielesność nas zwodzi, że grzech, który nas mami, jest kłamstwem, jest oszustwem, jest pułapką w życiu człowieka. I od tego wszystkiego się odwrócił. Powiedział, nie chcę z tym mieć już nic wspólnego. Teraz chcę żyć z ojcem i dla ojca. Jest to piękny przykład dla naszego chrześcijańskiego życia. aby odrzucić wszystko, co nas oddziela w relacji z naszym Ojcem, z naszym kochającym Bogiem i całą mu ufność położyć w Bożej łasce. Drodzy, patrząc na swoje życie i innych moich braci i moich sióstr, czasami widziałem właśnie takie odejście, takie, że ktoś, ja też coś takiego zrobiłem, wziąłem co moje i poszedłem. Zerwałem relację z moim Ojcem. I czasami Bóg dopuszcza taką sytuację, że przechodzimy krytyczny moment w swoim życiu, aby wrócić jako inny człowiek. Aby wrócić i zacząć budować właściwą relację z naszym kochającym Bogiem. Potrzebujemy takiego potrząśnięcia, takiego bolesnego doświadczenia czasami, żeby do nas dotarło, że idziemy w niewłaściwym kierunku. Że to nie jest to, czego nasz kochający Ojciec oczekuje od nas. Jako chrześcijanie jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, że na koniec przytoczę dwie wypowiedzi naszego Pana. Wypowiedzi, z którymi chciałbym was zostawić. Jan 10:30. Pan Jezus powiada tak. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Widzicie tą głęboką relację? On nie mówił, Ojciec, no i ja, my, razem. Pan Jezus modlił się przed śmiercią, abyśmy byli jedno. Jako Kościół, ale też jedno w relacji z naszym Ojcem. A więc jest ważne pytanie. Czy dzisiaj mogę stanąć i powiedzieć przed Bogiem, ja i Ojciec jedno jesteśmy? Jeśli nie mogę tak powiedzieć, to znaczy, że jest jakaś przeszkoda. I drugi werset. Jan 4:34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Tutaj widzimy Pana Jezusa, który nie ma własnych planów. On ma głęboką świadomość, że współpracuje ze swoim Ojcem, że mają jakieś dzieło do wykonania. Że to nie jest tak, że teraz baw się, było miło, ale ma tą świadomość, że Bóg Ojciec ma plan wobec jego życia. I on kroczy moim pokarmem. Pokarm spożywamy codziennie i to kilka razy. Jest spełnić wolę mojego Ojca. Drodzy, czy ja dzisiaj mogę tak powiedzieć? Ojcze, moim pokarmem jest spełnić Twoją wolę w moim życiu? Jest to trudne pytanie, ale warto sobie je zadać, bo być może ono pokaże nam coś w życiu, coś, co pozwoli nam zmienić naszą postawę. Mógłbym postawić tutaj trzy krzesła. Tak jak wcześniej powiedziałem o trzech obrazach. Legalizm, cielesność i łaska. I dobra wiadomość jest taka, że każdy z nas siedzi na jednym z tych krzeseł, jeśli jesteś dzieckiem Bożym. Albo siedzisz na krześle legalizm, albo siedzisz na krześle cielesność, albo siedzisz na krześle łaska. I myślę, że to jest ważne, na jakim krześle siedzę. W którym miejscu jestem. Bo od tego zależy wszystko w twoim życiu. Jeśli siedzisz na właściwym krześle, to masz Boże błogosławieństwo. Boża łaska przepływa przez twoje życie. Natomiast jeśli siedzisz na tych dwóch bocznych krzesłach, to musisz cierpieć, musisz czuć pustkę, musisz czuć dystans do Pana Boga. Ale dobra wiadomość jest taka, że zawsze możesz się przesiąść. Możesz wstać dzisiaj i powiedzieć: Boże, nie chcę tego. Boże, chcę trwać w Twojej łasce. Chcę być na właściwym miejscu. Chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. I to jest, myślę, największe przesłanie tej przypowieści. Relacja z Bogiem i zajęcie właściwej postawy z łaski. Nie dla zasług, ale z łaski. Bóg nas tak umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał. I wszystko, co musisz zrobić, co ja muszę zrobić, to trwać w tej łasce. Dlatego zachęcam, abyśmy powstali, abyśmy spojrzeli na swoje życie. Abyśmy zadali sobie pytanie, na którym krześle siedzę, użyję tego obrazu. Gdzie jestem? I być może dzisiaj powinieneś stanąć przed Bogiem i powiedzieć: przepraszam, wracam do domu. Zmarnotrawiłem duchowy majątek, ale Panie, dzisiaj pragnę wrócić i żyć już teraz z Tobą i dla Ciebie. Halleluja. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.